naprawdę cudownie było dzisiaj z Wami być przed Bożym tronem, przed tronem Pana. I ja chciałabym dzisiaj, żebyśmy się nad Jego Słowem znowu pochylili, nad tym, co On, co nasz Pan, co nasz Król mówi. I ostatnio, kiedy mówiłam, to było chyba 2 tygodnie temu, mówiłam na temat takie dwie takie kwestie, które poruszał już Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi i mówił o tym, żebyśmy szukali Jego Królestwa i modlił się o nas i powiedział o nas w tej modlitwie, że my nie jesteśmy z tego świata. I są te dwa tematy, Królestwo Boże i świat. I Pan Jezus zaczął o tym mówić już, kiedy właśnie nauczał swoich uczniów, On jakby wprowadził tą nową myśl właśnie Królestwa Bożego, ale też podkreślał tym, którzy za Nim szli i Jego uczniom, że my nie jesteśmy z tego świata. I ponieważ my jako Jego uczniowie dzisiaj, tu w XXI wieku, dalej jest tak jak wtedy, kiedy powiedział w tej modlitwie, jesteście na świecie, ale nie jesteście z tego świata. Chciałabym, żebyśmy się nad słowami Pana Jezusa pochylili znowu właśnie w tym temacie, czym jest Królestwo Boże i na czym polega Królestwo Boże, jak działają ludzie Królestwa i zobaczyli, jakie są różnice w działaniu Królestwa, działaniu ludzi Królestwa, a w działaniu tego świata, działaniu ducha tego świata i do czego duch tego świata jakby nakłania ludzi. Bo to są dwa odrębne królestwa. One się... Pan Jezus powiedział, że jesteśmy na tym świecie, ale nie z tego. Więc nie ma tak, że to są dwa zbiory i gdzieś tam się pokrywają. To tylko tyle, że jesteśmy na tym świecie. To wszystko. Jedyne, w czym jakby mamy udział, to, że jesteśmy na tym świecie. Ale nie jesteśmy z tego świata. Ale ponieważ poruszamy się na tym świecie i ponieważ Bóg tego świata działa na tym świecie, my często mamy też po prostu do czynienia z duchem tego świata i to jest naszą wielką potrzebą, żebyśmy zrozumieli, jaka jest różnica, żebyśmy nie ulegali, kiedy duch tego świata chce mieć na nas, nad nami też i na nasze życie wpływ i naciska na nas i napiera na nas i próbuje nas jakby w modłę tego świata jakby wpleść i chce, żebyśmy szli w duchu tego świata, żebyśmy rozumieli i wiedzieli. Najlepszym sposobem, żeby poznać falsyfikat, ktoś kiedyś powiedział na temat banknotu pieniężnego, jest to, żeby dobrze znać oryginał, dobrze przebadać, dobrze przyjrzeć się, znać dobrze cechy oryginału. Więc dla nas najlepszą rzeczą jest w takim razie poznać, czym jest Boże Królestwo, jak działa Boże Królestwo, ale także musimy poznać wszystko, co Bóg już nam objawił o duchu tego świata, bo to też jest ważne, to też służy dla nas, nie, tak jak Ania powiedziała, nie jako tylko sucha informacja, ale potrzebujemy tej mądrości, tej wiedzy, tego wglądu, wejrzenia, żeby rozumieć i kiedy mamy z tym do czynienia, rozpoznać, bo to są dwa odrębne królestwa. W tym świecie, Biblia mówi, to już czytaliśmy ostatnio, w liście do Efezjan, jest władca. Pan Jezus nazwał go władcą tego świata. Powiedział, to jest władca, on nadchodzi. On nie ma nic do mnie. On nie ma nic do Jezusa. Natomiast w Królestwie Bożym jest król. Jest król, który nad tym królestwem panuje. Chcę, żebyśmy się teraz pochylili nad słowami Pana Jezusa z Ewangelii Jana. To były słowa, które on wypowiedział w ostatnich dniach, godzinach chyba swojego życia. Zapisane są w Ewangelii Jana 18, kiedy Pan Jezus stał przed Piłatem i wypowiedział takie słowa. Jana 18, 36. Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom. Bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Pan Jezus rozróżnił. Pan Jezus pokazał na to, że Jego królestwo nie jest stąd. Nie jest z tego świata. To jest to rozróżnienie, którego my też musimy być świadomi. Bo czasami nam się to miesza. Czasami nam się to miesza. Czasami wydaje nam się, że może to jest to Jego królestwo. Ono nie jest z tego świata, ono nie jest stąd. I Pan Jezus jest królem, Pan Jezus nie zasiada na ziemskim tronie. Pan Jezus nie zbudował swojego królestwa w ziemskiej rzeczywistości. Będzie taki czas, kiedy Pan Jezus powróci. I my czekamy na ten czas, czekamy na Jego powrót i wiemy, że wtedy On powróci i że On w Jerozolimie, że On na Syjonie będzie miał swoją, że tak powiem, bazę, będzie miał swój, będzie miał, nie wiem, taką, taki swój po prostu, jakąś swoją twierdzę, swój przybytek, swoje miejsce, gdzie będą do Niego ludy przychodzić, gdzie będą przychodzić, żeby Mu się kłaniać, gdzie będą pielgrzymować narody. Wiemy, że będą przychodzić do Pana, który właśnie włada na Syjonie. Będą przychodzić narody. I ten czas przyjdzie. I wiemy, że to jest ten czas, który Biblia opisuje, że On powróci i będzie panował ze swoimi świętymi. I my oczekujemy. I wtedy to Jego królestwo będzie miało fizyczny, ziemski wymiar. Bo On będzie panował nad narodami. On nad narodami ustanowi swoich jakby namiestników. Swoich prezydentów, swoich premierów. Nie wiem, jak on ich nazwie, ale to mniej więcej. On wymieni władzę. Jedynie ci, którzy będą wtedy wierzący poddani, to mogą zostać. Będą sprawować te stanowiska. Wszyscy pozostali, którzy nie są jemu poddani, zostaną wymienieni w ciągu jednego dnia. Ale nie o tym dzisiaj jest mowa. Dzisiaj mówimy o tym, że jak jest dzisiaj Królestwo Boże. Ono nie jest stąd. Pan Jezus sprawuje swoje królestwo, swoje panowanie, będąc po prawicy Ojca. On tam zasiada na tronie, po prawicy Ojca. I ci, którzy w Niego wierzą i Jego słuchają, oni tutaj Jego królestwo poszerzają. Ale to królestwo nie ma władzy politycznej. To królestwo nie ma nawet jakiejś specjalnej, słuchajcie, organizacyjnej władzy. To królestwo składa się z wszystkich tych, którzy Jemu są poddani. Po prostu. Którzy Jemu są poddani. Chociaż On oczywiście ustanowił apostołów, proroków, pasterzy, ewangelistów i nauczycieli, żeby przysposobić świętych do dzieła posługiwania. Ale Jego królestwo nie ma takiego wyraźnego, takiego ziemskiego wymiaru, jak w przeciwieństwie do królestwa tego świata, do tego świata, który ma swoje władze tutaj na ziemi. Swoje instytucje, ma swoje przedstawiciele, ma swoich po prostu tutaj swoje rządy różnego rodzaju. Chciałam, żebyśmy jeszcze zwrócili uwagę na list do Kolosan i na te ważne znowu to ważne rozróżnienie, które nas dotyczy. Apostoł Paweł tutaj modlił się za wierzących w Kolosan i powiedział w tej modlitwie, że dziękuję Ojcu, który nas uczynił zdolnymi, 12 werset, do uczestnictwa Kolosan 1:12. On dziękuje Ojcu, że nas uczynił zdolnymi do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości. To dotyczy każdego z nas. Jesteśmy uczestnikami, mamy dziedzictwo. Dziedzictwo, za które wielką cenę zapłacił Pan Jezus. Za każdego. Każdego, kto w Niego uwierzy. To dziedzictwo jest przygotowane dla nas w niebie. To, co nas charakteryzuje jako ludzi Królestwa, to, że jesteśmy ludźmi wielkiej nadziei. Bo wiemy, że są dla nas przygotowane rzeczy, o których oko nie widziało i ucho nie słyszało. Wielkie i wspaniałe dziedzictwo w Jezusie Chrystusie. Dalej czytamy. Który nas wyrwał, Ojciec, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł nas do Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Uczynił to Ojciec. Ojciec wyrwał nas z mocy ciemności i On nas przeniósł do Królestwa swojego umiłowanego Syna. Czy ktoś z nas ten moment pamięta? Czy ktoś z nas ten moment w ogóle rozpoznał w swoim życiu? Niektórzy to w jakiś sposób pamiętają ten moment, a większość z nas nie miała o tym pojęcia, że to się dzieje. Nie mieliśmy pojęcia, kiedy oddawaliśmy życie Jezusowi, kiedy mówiliśmy Jezusowi tak, kiedy powiedzieliśmy: Jezu, bądź moim Panem, nie mieliśmy pojęcia, że zostajemy wyrwani. Zostaliśmy wyrwani. To było w duchowej rzeczywistości. To był fakt, który zaistniał, który stał się po prostu prawdą, co do nas, co do naszego życia, w duchowej rzeczywistości, którego dokonał Bóg w momencie, kiedy my przyjęliśmy Jezusa. Zmieniliśmy władców. Na tym świecie, kiedy żyliśmy, nie będąc poddani Jezusowi, nie mając Jezusa jako swojego Pana, mieliśmy tego samego Boga, który ma ten świat. Władca, którym jest nazwany Bogiem tego świata, szatan. O którym list Efezjan mówi, że on dalej działa w synach opornych, czyli tych, którzy jeszcze nie powiedzieli tak Jezusowi. To są ci oporni synowie, którzy mają swoje mądrości, albo swoje religie, swoich bożków, cokolwiek, jakkolwiek, ale nie powiedzieli tak Jezusowi. Bóg tego świata działa, ale my zostaliśmy wyrwani z mocy ciemności i przeniesieni. Jesteśmy od tamtego dnia w Królestwie Syna Bożego. Ale nikt tego nie widział. Nawet my tego nie widzieliśmy. Nawet my nie widzieliśmy, że to się odbywa, że jesteśmy w innym królestwie. Coś czuliśmy, że się w nas dzieje. Gdzieś tam, ale nie umieliśmy tego nazwać. Ale Bóg nas o tym informuje. Bóg daje nam to do wiadomości, żebyśmy wiedzieli, co się stało. I teraz już nie jesteśmy z tego świata. Byliśmy wcześniej, a teraz już nie jesteśmy. Jesteśmy ludźmi królestwa. Jesteśmy ludźmi króla, którzy należymy do króla. I teraz działamy w oparciu o słowo, o zasady, o metody, o motywacje, o po prostu prawa Bożego Królestwa. Tak powinniśmy działać. I musimy naprawdę dobrze poznać te zasady i te prawa i te motywacje, żebyśmy nie ulegali nieświadomie. Znowu duchowi tego świata. I list do Rzymian też nas do tego zachęca, 12 rozdział, żebyśmy się przemieniali. Rzymian, bardzo znane słowa, znany werset Rzymian 12:1-2. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże. Usłyszmy to wezwanie. To jest do nas wezwanie dzisiaj. Bóg nas wzywa. Słowami apostoła Pawła tutaj dużo mam. Do nas Bóg mówi. Nas Bóg wzywa. Przez Boże miłosierdzie, abyśmy składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Bo taka winna być duchowa służba nasza. Nie upodabniajcie się do tego świata. Nie upodabniajcie się do tego świata. To jest wezwanie. Chciałbym, żebyśmy w naszym duchu usłyszeli to tak mocno, jak apostoł Paweł to powiedział wtedy. Tak jak mówił to do Rzymian, tak mówi do Wrocławian. Tak samo to jest ważne słowo dzisiaj. To jest to samo słowo dla nas. Przez miłosierdzie Boże. To jest wezwanie. Nie upodabniajmy się do tego świata, ale się przemieńmy przez odnowienie umysłu, abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. To nie podoba się Bogu, żeby Jego ludzie, ludzie Królestwa, ludzie, którzy uważają Jezusa jako swojego Pana, funkcjonowali, działali, mówili i postępowali jak ludzie tego świata. Powinna być wyraźna różnica. My jesteśmy światłem tego świata, jesteśmy światłością tego świata. I my powinniśmy na każdym kroku pamiętać, że my reprezentujemy Króla. Że my jesteśmy ambasadorami innego Królestwa. Królestwa Bożego. I dopóki żyjemy na tej ziemi, każdy krok, który stawiamy, każde słowo, które mówimy, każdy czyn, który wykonujemy, powinniśmy pamiętać, że reprezentujemy Króla. Ale my zapominamy. Ja zapominam. Ja do siebie dzisiaj też mówię. Ja wzywam słowami apostoła samą siebie, żebym ja nie zapominała, że my reprezentujemy Króla. My żyjemy według innych zasad, kochani, według innych praw, według innego słowa. I my mamy wezwanie, żeby pamiętać o tym, dla kogo my żyjemy. Wiecie, ten świat żyje bardzo mocno skupiony na swoich sprawach. skupiony na sobie. Ale w Królestwie Bożym jest tak. Zobaczmy, jak wygląda oryginał, jak ten prawdziwy banknot, jak wygląda Królestwo Boże, jakie są priorytety, jak jest serce, jaki jest duch człowieka, który żyje całą prawdą Królestwa Bożego. 2 Koryntian 5, 14-15. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas. Ja już się zatrzymam. Te pierwsze słowa już po prostu powalają. Miłość Chrystusowa ogarnia nas. To jest to, co wierzę, że w Duchu Świętym Ania dzisiaj zaczęła. Żeby nam przypomnieć, jak Bóg nas kocha. Miłość Chrystusowa powinna ogarniać nas cały czas. Ogarniać nas. Nas osobiście, żebyśmy wiedzieli, jak On nas kocha, że już nie może kochać nas bardziej. Osobiście, żebyśmy byli ogarnięci co do samych siebie, ale także co do tych, którzy są na naszej drodze, z którymi mamy do czynienia. Ogarnięci powinniśmy być miłością Chrystusową. Ale dalej czytajmy. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. Tak powinniśmy widzieć siebie. Skoro On umarł za nas, to my wszyscy umarliśmy. Tak Bóg interpretuje śmierć Jezusa, że my musimy widzieć siebie umarłych w Chrystusie. My musimy widzieć siebie, że umarliśmy z Nim. Zawsze jak tak nie widzimy siebie jako umarłych, to zawsze podnosi się to ja chcę to, ja chcę tamto, a ja mam prawo przecież, a to nie jest po mojemu. Zawsze walczymy o swoje. Jeśli nie widzimy siebie jako umarłych w Chrystusie, że my jesteśmy z Nim ukrzyżowani. Apostoł Paweł powiedział o sobie, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Przeto żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I to jest postawa, i to jest serce, i to jest myślenie człowieka królestwa. Tak jak Paweł. Przeto jestem z Nim ukrzyżowany, przeto żyję już nie ja. Widzieć siebie jako umarłych w Chrystusie. I dalej. A zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dopóki byliśmy ludźmi tego świata, żyliśmy według ducha tego świata, czyli żyliśmy dla siebie. Bo przeważnie duch tego świata, większość ludzi tak prowadzi, żeby żyli dla siebie. Większość. Czasami ma jakieś tak, coś innego podsuwa. Ale on mówi, już teraz nie. On umarł za nas, abyśmy ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli. Czyli wcześniej było tak, że dla siebie samych. Teraz już nie. A dla kogo? A dlaczego? A dla jakiej sprawy? A dla jakiej idei? Dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Powinniśmy żyć dla tego, który za nas umarł i został wzbudzony. Tak powinniśmy myśleć o swoim życiu, że ja nie żyję już dla siebie. Ja żyję dla tego, który za mnie umarł i został wzbudzony. To zmienia bardzo naszą perspektywę. Kiedy tak pomyślimy, kiedy pomyślimy w takich sytuacjach, jak Ania mówiła, kiedy zmarł jej syn, kiedy odszedł mój mąż, ja musiałam też skonfrontować swoje życie. No to dla kogo ja żyję właściwie? To co jest w ogóle, do czego ja w ogóle idę, co jest celem mojego życia? Nie dla siebie samych, ale dla tego, który za mnie umarł. I każdego dnia, kiedy, kochani, podnosimy głowę z poduszki, powinniśmy sobie przypomnieć, dla kogo ja dzisiaj żyję. Nie dla siebie samej, ale dla tego, który za mnie umarł. Jak dzisiaj mogę żyć najlepiej dla tego, który za mnie umarł i został wzbudzony. Który za mnie umarł. On oddał moje życie. Więc nasze życie dzisiaj jest życiem dla Niego. I w poniedziałek, kiedy się obudzimy, i we wtorek, i dalej, żyjemy dla Niego. Każdy dzień naszego życia, każda chwila naszego życia, to jest ta prawda Bożego Królestwa, którą żyją ludzie Królestwa. I wierzę, że każdy z nas jest człowiekiem królestwa. I tak chcemy żyć. Do tego dążymy. Więc jak zgniedliśmy ten pierścień, jak gdzieś odpadnie i chodzimy w tym przymierzu, dzisiaj jest dzień, dzisiaj jest godzina, żeby wrócić, żeby ten pierścień nałożyć i Pan go wyprostuje i stać się człowiekiem Królestwa i żyć życiem Królestwa i żyć tymi zasadami Królestwa i dalej. To samo, inaczej wyrażone, ale te same, jakby ten sam sens. 1 Koryntian 10:31. A więc, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. To z tego samego się sprowadza. Czyli skoro jesteśmy ludźmi Królestwa, skoro już nie żyjemy dla siebie, jak kiedyś żyliśmy jeszcze pod władcą tego świata, skoro żyjemy dla Niego, to teraz czy jemy, czy pijemy, nawet takie prozaiczne rzeczy, kochani, które robimy na co dzień, ileś tam razy. Wszystko. On mówi cokolwiek. Cokolwiek czynicie. Wszystko czyńcie na chwałę Bożą. To jest życie życiem Królestwa. To jest sens, to jest kierunek ludzi Królestwa, żeby tak żyć. Tak samo, o tym samym też mówi, trochę znowu w inny sposób, Pan Jezus. Ewangelii Mateusza 6:24. Bardzo nam znany fragment. O, jeden z pierwszych, który ja pamiętam, że mocno mnie, kiedy się nawróciłam, mocno te słowa do mnie przemawiały i zawsze przemawiają, kiedy pochylę się nad nimi, kiedy otworzę serce. Nie, Słowo Boże po prostu ma taką moc. Czytasz je setny, iluś tam dziesiąty, iluś setny raz i zawsze po prostu taka moc jest w tych słowach. Mateusz 6. Pan Jezus mówi. To są słowa ciągle do nas skierowane. Od 24. Nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Pan Jezus zapytał. Tak, jest czymś więcej. Jest czymś więcej. Życie jest podążaniem za Bogiem. Życie polega na szukaniu Boga. Życie polega na budowaniu relacji z Bogiem. No więc jak to z tymi rzeczami? Jak to jest dalej? Pan Jezus to wyjaśni. Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumie, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? Jesteście daleko zacniejsi. A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia? Czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują, ani przędą. Opowiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jak rozejrzymy się po świecie, w tym miesiącu, maju, chyba najpiękniejszy z wszystkich miesięcy, jak rozejrzymy się, jak pięknie Bóg przyodział, czy to lilie polne, czy inne kwiaty polne, czy inne drzewa, krzewy. Jak pięknie przyodział. Jak pięknie. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona. Czyż nie o wiele więcej was, o mało wierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym będziemy się przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. On to wie. On jest Ojcem. On to wie. On to wie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. On jest Ojcem, który się troszczy. On mówi, tego wszystkiego poganie szukają. Czyli to jest ostateczny cel, do którego poganie, tak? To jest to, żeby się zaopatrzyć. I na tym kończą się poszukiwania. To jest ten cel, żeby mieć to zaopatrzenie. Pan Jezus mówi, szukajcie najpierw. Czyli nie mówi, nie szukajcie w ogóle. Tak? nie szukajcie, nie troszcie się w ogóle o te rzeczy, tylko mówi, co najpierw. Mówi, najpierw rzeczy Królestwa, najpierw Królestwo Boże. Tutaj wiemy, że jesteśmy, jeżeli mamy odpowiedzialność za rodzinę, czy nawet za własne życie, jak jesteśmy samotni, to też mamy odpowiedzialność za własne życie, tak? To my wiemy, że Bóg uczy nas, żebyśmy pracowali, tak? Żebyśmy pracowali. I Słowo Boże mówi w innym miejscu, i mówi do mężów, mówi, że daje nam za przykład. Mężowie mają się wzorować na Jezusie Chrystusie. I Pan Jezus, czy apostoł Paweł, przepraszam, powiedział, że na wzór Jezusa Chrystusa, który jest tym, który żywi i pielęgnuje Kościół. Tak mężowie mają żywić i pielęgnować swoje żony i swoje rodziny. Czyli są tymi, którzy starają się o chleb codzienny, tak? To jest jakby główna odpowiedzialność. Na mężach spoczywa, żeby troszczyć się o te rzeczy, czyli żeby pracować. Pan apostoł Paweł w innym miejscu powiedział, że kto nie dba o domowników, kto nie ma starania o swoich najbliższych, jest gorszy od niewierzącego. I to mówię o tych, którzy właśnie nie dbają o te potrzeby swoich domowników. Czy wdów, czy żon, czy sierot, czy najbliższych, czy swoich dzieci. Więc Pan Jezus nie mówi, że nie mamy pracować, tak? Że nie mamy pracować, żeby mieć na chleb. On tego nie powiedział. On powiedział, że najpierw mamy szukać Królestwa. Najpierw. A wszystko inne będzie wam dodane. Więc żebyśmy jakby mieli zrozumienie, że to nie chodzi o to, że tylko, chodzi o to, że najpierw. Że te pierwsze rzeczy, żeby były na pierwszym miejscu. I pierwsza rzecz to jest nasze serce. Nasze serce. Gdzie nasze serce podąża? Gdzie nasze serce ciągnie? Czym nasze serce jest najbardziej zajęte? Czym nasze serce jest najbardziej zaabsorbowane? Czym nasze serce jest najbardziej pocieszone? Czym znajduje ukojenie? Czy w rzeczach tego świata? Czy w naszej społeczności z Panem? W poznawaniu Jego, w Nim samym. Więc to jest to, Pan Jezus mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. I to jest to, co dzisiaj chciałam właśnie nam wszystkim przypomnieć, że to jest nasze pierwsze poszukiwanie. To jest Królestwo Boże. Ale też przeczytajmy inne rzeczy, które Pan Jezus powiedział i gdzie rozróżnił znowu pomiędzy Królestwem a tym światem, jak funkcjonuje świat, a jak funkcjonuje Królestwo Boże. I na przykład Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 12:25. Kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, i tam sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. I jeszcze inny fragment, też podobny. Mateuszu 10:39. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. Kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. I jeszcze Łukasza 17:33. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je. A kto je utraci, domyślę dla mnie, tak jak w innym fragmencie, dla mnie, odzyska je. Duch tego świata jakby pcha ludzi do tego, żeby zachować swoje życie na tym świecie. Żeby życie na tym świecie to jest najważniejsze, co masz, największe, co masz, najcenniejsze, co masz. Wszystko rób, żeby zachować, żeby mieć się najlepiej na tym świecie. A Pan Jezus mówi, nie o to chodzi, żeby mieć się najlepiej na tym świecie. I żeby zachować jak najlepiej, w jak najlepszej kondycji, że im więcej się dorobisz, im więcej, im wyższe po prostu, im więcej tytułów, nie, im więcej na tym świecie zdobędziesz, tym lepiej dla Ciebie. Pan Jezus mówi, to nie o to chodzi. Pan Jezus mówi, jeśli stracisz te rzeczy dla mnie, to naprawdę zachowasz życie. Zachowasz swoje życie. Wiecie, to jest taki trochę tak paradoks, ale to tak jest, że to, co świat uznaje za zysk, naprawdę jest ich stratą. Tak Pan Jezus to określa. To jest ze stratą dla nich. A to, co my stracimy dla Niego, co stracimy, bo Go kochamy, co stracimy ze względu na to, że Go szukamy, co stracimy z tego powodu, że chcemy, żeby On był najważniejszy. I czasami są w naszym życiu takie wybory. Czasami stajemy przed takimi wyborami, które są bardzo dotkliwymi wyborami. I musimy się zdecydować, czy stracić, czy stracić coś, co ma na ziemi jakąś wartość, co ma w tym świecie, co ma w naszym życiu takim ziemskim, ma jakąś cenną wartość. Czy zachować to, czy też stracić to, ale pójść za Jezusem. I pamiętam kilka takich mocnych w moim życiu decyzji, gdzie musiałam się zdecydować na stratę, na świadomą stratę. To będzie mnie bolało, to będzie mnie kosztowało. Może do końca życia się z tego nie wygrzebię, może do końca życia będę z powodu tej straty cierpieć w jakiś sposób, jakiś niedostatek, jakiś brak. Może tak będzie, może Pan Bóg mi zwróci. Ileś razy, na różnym jakby tle, jakby w różnych sprawach. To jest strata. Różne rzeczy to mogą być, naprawdę. Różne rzeczy. Pierwsza, która mi przychodzi, to pamiętam jak z Ameryki, gdzie wszyscy uciekali wtedy w tamtych czasach i myśmy wrócili, ja wróciłam do Polski. W czasach, kiedy wszyscy uciekali, kiedy kto tylko mógł dostać paszport, uciekał. Ja tam wracam, ale Boże, ja... Tu jest tak fajnie, tu jest dużo fajnych rzeczy. Tu są fajne domy w ogóle. Dużo fajnych rzeczy. Tam wiem jak jest, wiem jak było w 1984 roku, wiem jak było tutaj, pamiętam. Jak było tam, jak było tu. I to było jedno z takich mocnych rzeczy, takich mocnych, no strata. Okay? Mieszkać w takim kraju albo mieszkać tu jeszcze w komunistycznym kraju wtedy. Nie było tak dobrze jak teraz. Ale potem ileś jeszcze innych decyzji było w moim życiu. Chciałam. Ale ja stracę to. Pan Jezus powiedział, jeśli stracisz dla mnie. Czasami tracimy głupio, bo coś nie pomyśleliśmy. O, takie straty to są bolesne. Coś nie pomyślałam, nie wymierzyłam, miałam taką ostatnią. Coś nie wymierzyliśmy dobrze i zamówiliśmy nie to, co trzeba i tracimy, tak? Z powodu naszej jakiejś niefrasobliwości, jakiejś niedokładności. To boli. Ale to jest co innego. To jest co innego. To jest nasza odpowiedzialność, tak? Za może nierozsądną decyzję, może pochopną, może za szybką. To są straty, za które my ponosimy odpowiedzialność. Ale Pan Jezus powiedział, kiedy ponosimy stratę, kiedy decydujemy się na stratę, z miłości do Niego, do Jego słowa, do Jego prawdy, do Niego samego, do Jego królestwa. Pan Jezus powiedział, może na tej ziemi rzeczywiście stracisz, ale zyskasz życie. Zyskasz życie. W innym miejscu też Pan Jezus mówi to. Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, który by opuścił dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie doczesnym, a w świecie przyszłym życia wiecznego. Bo powiem wam, że za każdą stratą w Jego imieniu, tak jak Pan Jezus powiedział, że nawet kubka zimnej wody, jak ktoś udzieli, ktoś da kubek zimnej wody temu, który komuś innemu ze względu na to, że jest Jego uczniem, nie straci zapłaty swojej. Nawet to, nawet kubka zimnej wody nie straci zapłaty, to co dopiero, kiedy większe rzeczy stracimy ze względu na miłość do Jezusa. Jeszcze większa zapłata. Jeszcze większa zapłata. Więc świat dąży do tego, żeby zyskać jak najwięcej tutaj, na tym świecie. Jak największy zysk. Jak największa korzyść. Ludzie królestwa myślą, jak największą korzyść tam mieć. Jak najwięcej nagród tam zebrać. Jak to zrobić, żeby tam skarbów jak najwięcej. Bo tam będzie trwało wiecznie. A tutaj wszystko przemienia. Tak jak ta trawa polna, o której czytaliśmy, tak jak te piękne lilie polne i wszystko. Wszystko to, co tutaj, to przemienia. Więc jest inny nacisk w królestwie jakby tego świata na rzeczy doczesne, na rzeczy przemijające, ale fajne, ale przyjemne. Ale też mające czasami chwałę. a w Królestwie Bożym jest nacisk na to, co nieprzemijające. I zakończymy już teraz tylko jeszcze jednym fragmentem z drugiego listu do Koryntian, właśnie, który o tym mówi. To nie jest koniec tematu, słuchajcie, o Królestwie Bożym i o świecie. Jeszcze sporo nam, nawet z moich notatek jeszcze dużo zostało, ale w ogóle będziemy to w życiu odkrywać. Ale zakończę na razie, na dzisiaj z drugiego Koryntian, chyba 4 i od 16 wiersza do 18. Drugi Koryntian 4 od 16. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Ten ucisk to jest właśnie to, na co się decydujemy ze względu na Jezusa. O tym ucisku jest mowa. To nie chodzi o to, o takie uciski, które wiecie, no każdy człowiek na tym świecie ma, tak, bo coś tam. Tu chodzi o ucisk ze względu na Jezusa. Ten nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, ludziom Królestwa, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Nie patrzymy, to znaczy nasze serce nie jest wpatrzone to, co widzialne, tak? Nasze serce jest wpatrzone to, co niewidzialne. Nasze serce jest wpatrzone w to, co wieczne. Tak, kochani ludzie Królestwa, mam nadzieję, że jesteście zachęceni do tego, żeby żyć życiem Królestwa każdego dnia. Jeszcze będziemy mówić o motywacjach Królestwa, o sercu ludzi Królestwa i jeszcze parę innych rzeczy. Ale na dzisiaj tak chciałabym, żebyśmy, tak jak poprzednim razem, żebyśmy każdy pochylili się przed Bogiem, z tym, wobec tego słowa. Skłonili się przed Nim i jakby postawili się w świetle tego słowa, tych słów, które dziś rozważaliśmy, tych słów, które dzisiaj słyszeliśmy. Wzywam was, abyście nie upodobniali się do tego świata. Te słów, które Pan Jezus powiedział, kto straci dla mnie, zyska życie, i tych wszystkich, które czytaliśmy. Żebyśmy swoje własne serce tak odnieśli do tych słów i spojrzeli na własne życie, na siebie, każdy sam, bo każdy sam za samego siebie zda sprawę przed Bogiem. I żebyśmy się modlili, po cichu, półgłosem, każdy za swoje życie przynieśli. Jak ktoś nie wie, jak to, możesz powtarzać za mnie. Módlmy się, ale zachęcam każdego, żebyśmy się modlili w sercu. Nie może się ktoś z nas przed Bogiem, nie może ktoś inny za ciebie swojego serca powierzyć Bogu. Tylko ty możesz swoje serce powierzyć Bogu. Tylko ty możesz swoje sprawy powierzyć Bogu. Tylko ty możesz zmienić swoje myśli, swoje nastawienie, swoje postawy. Tylko ty. I potrzebujesz do tego łaski Bożej. Dlatego módlmy się, bo potrzebujemy tej łaski. Każdy potrzebuje jej dla siebie. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo, które dzisiaj mnie na nowo wezwało do tego, żebym się nie upodabniała do tego świata. Dziękuję Ci za Twoje słowo, które na nowo mnie otrzeźwia tym, że mam być kobietą Królestwa, że mam być człowiekiem Królestwa, że mam nie chodzić według modły tego świata, ale mam chodzić Twoimi drogami, że mam Ciebie naśladować. Dziękuję Ci, że to mi przypominasz. Dziękuję Ci, Panie. I Panie, chcę pokutować za te wszystkie rzeczy, gdzie wpatrywałam się w to, co ten świat pokazuje i czego namawia. Panie, chcę Cię przeprosić za te słowa, którymi naśladuje świat. Panie, chcę Cię przeprosić. Chcę Cię przeprosić za egoistyczne postawy. Że tam, gdzie żyłam, gdzie nie widziałam siebie jako umarłą w Chrystusie, ale właśnie ja podniosłam się i walczyłam o swoje. Przepraszam Cię, że nie widziałam siebie jako umarłej w Chrystusie. I jako tej, która żyje Chrystusem. Panie, wybacz mi to. Panie, chcę żyć Chrystusem. Chcę, żeby Chrystus mieszkał i żył przeze mnie. chcę tak jak apostoł Paweł. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Pomóż mi w tym, Panie, pomóż mi w tym, przez łaskę Twoją, żeby żył we mnie Chrystus, żeby w każdej chwili, pomóż mi, żebym pamiętała, kiedy jem, czy kiedy piję, czy kiedy cokolwiek robię, pomóż mi pamiętać, żeby to było na chwałę Bożą. Żeby to było na Twoją chwałę, Panie. Pomóż mi pamiętać. Pomóż mi pamiętać, kiedy wstaję każdego ranka w tym tygodniu. Pomóż mi pamiętać, że już nie żyję dla siebie, ale dla tego, który za mnie umarł i został wzbudzony. Pomóż mi to pamiętać od rana do wieczora, że dla Ciebie żyję, Panie Jezu. Ty za mnie umarłeś. Ty za mnie zostawiłeś niebo. Ty się wyparłeś swojej boskości. Stałeś się sługą, stałeś się człowiekiem. I Ty cierpiałeś, Ty pozwoliłeś na hańbę, Ty pozwoliłeś na cierpienie samego siebie, żeby oddać swoje życie za mnie. Panie, pomóż mi pamiętać, żebym żyła dla Ciebie. Dziękuję Ci, że Ty dajesz też tą łaskę każdego dnia. Dajesz nam łaskę, dla każdym razem, kiedy zgadzamy się z Tobą, Ty dajesz tą łaskę, żeby żyć właśnie tak, życiem Królestwa. Panie, ja błogosławię każdego mojego brata i siostry, każdego tu obecnego, Panie, błogosławię. Panie, aby Twoja łaska nam towarzyszyła, abyśmy żyli życiem Królestwa na każdy dzień. I Twoje imię niech będzie uwielbione, Panie, abyś Ty naprawdę był uwielbiony w tym, cokolwiek robimy. Bo jesteś tego godzien. Jesteś tego godzien. Tobie niech będzie chwała. Amen.